pierwsze, co się stanie, kiedy ta jego popularność przeminie, to on zostanie bankrutem. Pamiętam, jak to wyglądało u mnie, kiedy dostajesz ofertę na poziomie 1600 zł za pracę w telewizji i powiesz, że no, chciałbyś więcej, to słyszysz, no nie, no, na twoje miejsce mamy 10 kandydatów. 1/4 pracowników to zazwyczaj stażyści, którzy są wyrzucani raz na 3 miesiące, bo zawsze jest taki stos ludzi, którzy chcą pracować za darmo.
Przed laty musiałeś utrzymać się za 1000 zł miesięcznie. Jak tego dokonałeś? Jak się już wybijesz, działasz już jakiś czas, to jesteś w stanie no, inkasować pieniądze nawet dużo większe niż największe gwiazdy telewizyjne.
Zdecydowanie tak.
Co zaważyło na tym sukcesie i dosyć szybkim wzroście popularności treści przed siebie prezentowanych w internecie?
Oglądajcie Dużego w Maluchu, ponieważ dawno nie zdarzyło mi się porozmawiać z kimś tak merytorycznie na wiele ciekawych tematów.
Duży w Maluchu. Filip Nowowilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
W internecie Mateusz Kaniowski zasłynął z wywiadów przeprowadzanych z bohaterami gal freakfightowych. W przeszłości pracował w kilku telewizjach i m.in. o warunkach pracy oraz płacy porozmawiamy w Maluchu, ale najpierw chciałbym przypomnieć Wam, że realizacja odcinków na terenie całego kraju jest możliwa dzięki wsparciu partnerów. Dziś jest nim internetowy sklep zoologiczny hubun.pl, w którym możecie nabyć wszelkiego rodzaju artykuły zoologiczne, w tym w 100% naturalne gryzaki. Polecam Wam śledzić na bieżąco zakładkę promocje, bo regularnie pojawiają się w niej wyroby w niższych cenach. A teraz posłuchajmy, jaka jest cena, którą płacą dziennikarze za chęć wykonywania swojego zawodu. Jeśli ktoś z Was myśli, że praca w telewizji w dzisiejszych czasach to prestiż, sława i pieniądze, to Mateusz już spieszy z wyjaśnieniami.
Po pół roku stażów zacząłem zarabiać pieniądze, ale to były pieniądze rzędu 1600 zł miesięcznie. I tak pracowali wszyscy dookoła. Niektórzy mieli stawkę 2000, niektórzy 3. Pamiętam, jak pracowałem w TVN-ie i po przejściu stażu dostałem pierwszą pracę jako pół stażysta, pół pracownik. I jeżeli dobrze pamiętam, dostałem tam około 1000 zł za miesiąc pracy.
Mieszkając w Warszawie.
Tak, tylko że przypomnijmy, to było 8 lat temu i dla niektórych to się może wydawać niewyobrażalne, ale to była piękna szkoła życia, jak zarządzać swoimi finansami i jak docenić pieniądz, ponieważ to, co najbardziej gubi ludzi, którzy zaczynają pracować w internecie, to że nagle spływają do Ciebie ogromne pieniądze, a oni nigdy nie mieli
do czynienia.
I kiedy Ty pracowałeś za to 1500, 1600 czy 2000 zł i nagle za jakąś rzecz dostajesz przykładowo piątkę, to szanujesz ten pieniądz. A wiesz, że praca, którą chciałeś wykonać, była minimalna przy tym. A znowuż, kiedy ktoś ma 18 lat, wchodzi w dział internetu, jest rozpoznawalny, chodzi po ulicy, wszyscy go rozpoznają, każdy robi sobie z nim zdjęcia i on dostaje te pieniądze, to pierwsze, co się stanie, kiedy ta jego popularność przeminie, to on zostanie bankrutem.
Przez lata działalności na YouTubie widziałem różne historie. Osoby, które pojawiały się w moim programie 8 lat temu, już dzisiaj de facto nie funkcjonują.
Ty czy ja jesteśmy w stanie wrócić do swojej profesji, do swojej starej pracy. A każda osoba, która jest influencerem, bo jest, ja najbardziej uwielbiam zadać to pytanie, a dlaczego jesteś influencerem? No, bo mam Instagrama. A co robisz? No nic, ale to nie wiem, jesteś modelką, tancerką, dziennikarką, fotografem. Nie, po prostu prowadzę. I tacy ludzie, kiedy się im odetnie te pieniądze, będą musieli nagle przejść do nowej rzeczywistości, czyli znaleźć pracę za 2-3 tysiące złotych, gdzie będą musieli naprawdę się postarać, żeby te pieniądze zarobić. W dziennikarstwie te pieniądze są tak tragiczne, ponieważ jest zbyt dużo chętnych. Rocznie z dyplomem wychodzi więcej osób dziennikarza, takiego zawodowego, niż w ogóle myślę, że jest zapotrzebowanie w Polsce, plus wiele osób z innych, tak naprawdę z innymi studiami ukończonymi, również może zostać dziennikarzami.
Jest to zawód niereglamentowany w gruncie rzeczy.
No i oprócz tego wydaje mi się, że te stawki są takie, bo ja pamiętam, jak to wyglądało u mnie, kiedy dostajesz ofertę na poziomie 1600 zł za pracę w telewizji i powiesz, że no, chciałbyś więcej, to słyszysz, no nie, no, na twoje miejsce mamy 10 kandydatów. Ale minęło prawie 10 lat, to się też zmieniło. Wydaje mi się, że teraz więcej osób chce pracować w internecie, bo wiedzą, że to są pieniądze. Wcześniej każdy chciał być dziennikarzem, żeby być rozpoznawalnym, czy tak jak ja na przykład kochał tę pracę, tak po prostu. A teraz wydaje mi się, że więcej osób idzie w YouTube, być może ten trend się zmieni. Dla ludzi może to być ogromny szok, że te największe telewizje, bo ja już nawet nie mówię o żadnego rodzaju gazetach, bo tamto pieniądze były takie, słuchajcie, że moi koledzy, pracując w tych największych w Polsce, pisząc do nich artykuły, no, mieli ciężko, żeby te 1500 wyciągnąć. 1/4 pracowników to zazwyczaj stażyści, którzy są wyrzucani raz na 3 miesiące, bo zawsze jest taki stos ludzi, którzy chcą pracować za darmo. Tak było. No i zarabiali 2,5, 3 tysiące, to już byli tacy naprawdę porządni pracownicy. Co innego było troszeczkę w telewizji polskiej, ale no, pamiętam chociażby Polskie Radio i moich znajomych, którzy tam pracowali, z historiami, że za miesiąc pracy, gdzie wiadomo, pracujesz w soboty, w niedzielę, jesteś na każdy telefon, często pracujesz w nocy, 10 godzin dziennie, ogromny stres, wszystko musi być na swoją godzinę, najlepsi potrafili zarabiać 3,5–4 tysiące złotych, gdzie no, w tych czasach to nie są to stawki nie wiadomo jakie, bo ludzie często myślą, że a, on pracuje w telewizji, musi mieć pieniądze. To niestety, uwierzcie mi i przepraszam wszystkich dziennikarzy, którym teraz zdradzę sekret, ich wszystkim znajomym, no pieniądze w dziennikarstwie są tragiczne. Są tragiczne i dużo osób ma naprawdę spore problemy.
Tutaj, jak się już wybijesz, działasz już jakiś czas, to jesteś w stanie no, inkasować pieniądze nawet dużo większe niż największe gwiazdy telewizyjne.
Zdecydowanie tak, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego, że kiedy zaczynałem studia, było u nas 180 osób na moim kierunku. Wydaje mi się, że obecnie z tej całej grupy może 6 osób jest dziennikarzami oprócz mnie i wydaje mi się, że mało kto z nich byłby szczęśliwy, że podjął ten wybór. Dlatego jeżeli jesteście przekonani, co chcecie robić w życiu, że jesteście w tym doskonali, to oczywiście idźcie za tym, ale jeżeli ludzie wybierają studia, że ach, może bym chciał zostać, bez sensu, bo po prostu konkurencja, ilość osób, które będą pracowały za darmo za Was, no przygniata. Z każdej telewizji, z której odchodziłem, to było zawsze, no teraz się z tego śmieję, ale wtedy byłem wściekły, zawsze było tak, że do mnie przychodzili wydawcy, wszystkie osoby nade mną i mówili: Mati, no ty jesteś po prostu urodzony przed telewizją, przed kamerą, kompletnie się nie stresujesz, cały czas występujesz, nie zacinasz się, nie ma żadnych problemów, wszystko pięknie, a kiedy przychodziło do tego, żeby dostać jakiekolwiek pieniądze, które byłyby godne, no to było tak, że no niestety nie jesteśmy, więc dziękujemy. Z jednej strony mnie to bawi z mojej perspektywy, ale kiedy ja spotykam moich znajomych właśnie z czasów telewizyjnych i widzę, że oni dalej w tym tkwią i dalej są nieszczęśliwi i dalej tak to wygląda, nie wspominając o tym ogromnym takim hachmęceniu i tym takim mobbing, to być może słowo nad wyraz, ale jest
presja.
Ogromnej presji, tak, właśnie presji, kiedy pracujesz, że wszystko musi być na czas, że musi być na każdy telefon, no to współczuję tym ludziom, że w swoim momencie nie uciekli, bo wielu z nich miało naprawdę potencjał.
No i potencjał do tego, by też zajmować zupełnie inną rolę w społeczeństwie, piastować inne funkcje w innych branżach i być może dzięki temu godnie żyć, zwiedzić z czasem świat i spełnić inne swoje potrzeby i marzenia, ale to dokładnie. Zostawmy. Indywidualny wybór. Znam takich, którzy są stricte nastawieni na misję i do minimum redukują swoje potrzeby. Przed laty musiałeś utrzymać się za 1000 zł miesięcznie. Jak tego dokonałeś?
No to były jeszcze takie czasy studenckie, wtedy mieszkania, pokoje w Warszawie kosztowały dużo mniej, więc oczywiście jakoś się dało to zrobić, no ale ja pracowałem od pierwszego roku studiów. Ja cały czas łączyłem studia dzienne na UW razem z pracą, więc przy oszczędnym trybie życia się dało.
A jakieś takie najbardziej ciekawe patenty z tamtego okresu, które pozwalały Ci optymalizować wydatki?
No to oczywiście lunchtime w Warszawie. Trzeba było znaleźć miejsca, gdzie można było tanio jeść. Nie, ja ogólnie rodzice mnie tak wychowali, że zawsze byłem w stanie ekonomicznie podchodzić do sprawy i przykładowo chyba nigdy nie miałem takiej sytuacji, że musiał kogoś pożyczać pieniądze, mimo właśnie małych zarobków.
Oczywiście. A swoje miejsce w świecie klasycznych mediów, gdzie widziałeś takie docelowe?
Zawsze chciałem być prezenterem, a przede wszystkim komentatorem sportowym, a prezenterem na drugim miejscu. No i ja uwielbiałem swoją pracę, którą przez 3 lata miałem chociażby w Republice jako dziennikarz sportowy, ponieważ oczywiście to już był na sam koniec mój ulubiony obowiązek. Na samym początku byłem niesamowicie zestresowany, ale ja 3-krotnie w ciągu dnia byłem wołany do studia jako ekspert sportu, czyli na przykład dziennikarz, który nic nie wiedział o sporcie, prowadzący, prezenter, mówił: dzień dobry, razem z nami jest Mateusz Kaniowski. Mateusz, co słychać w świecie sportu? No i ja przez 15 minut musiałem opowiadać. No i to było coś, co uwielbiałem, ponieważ to nauczyło mnie totalnego bycia z kamerą. Także kiedy teraz widzę u Ciebie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kamer, to jakoś mnie to nie zgniata.
Ale komfortowo się czujesz.
Tak, zdecydowanie.
Tak. No to się bardzo cieszę, że czujesz się
tutaj chmalusku dobrze. Pamiętasz swój pierwszy występ na żywo?
Pytasz o występ na żywo? No pamiętam, no na pewno to zawsze wywoływało taką ekscytację, porównywalne to by było z uprawieniem jakiegoś sportu ekstremalnego, więc chyba to mi się najbardziej w tym wszystkim podobało. Presja ogólnie wynikająca z pracy w mediach do pewnego momentu bardzo mi odpowiadała i nadawała rytm mojemu dniu, ale później...
Ale tak, potem to się przejada.
Tak.
Więc wiedząc, szczególnie też... kiedy wiesz, że nic wielkiego w życiu nie zdziałasz, bo będziesz po prostu jednym z wielu. A wracając, to ja pamiętam swój pierwszy występ przed kamerą. Słuchajcie, jaki to jest stres, kiedy pierwszy raz przemawiasz i wiesz, że ogląda cię kilkadziesiąt tysięcy osób, a ty siedzisz w tym pomieszczeniu całym zielonym, widzisz tylko kamerę i musisz opowiadać. Pamiętam, że pierwszy występ to była... Oczywiście poszło w miarę z tego, co słyszałem, ale stres był tak przeogromny przy drugim, trzecim, czwartym, piątym, już coraz mniej... No, a kiedy robisz to codziennie, trzy razy dziennie, to już jak przejdziesz tą barierę 20-30, to zapominasz, że jest kamera i po prostu gadasz jak z kumplem.
Do reszty kumpli. Tak, to też jest bardzo słuszna uwaga i doświadczenie jest w życiu kluczowe. A jedna cecha, która wpłynęła na to, że w tej chwili jesteś w miejscu, w którym jesteś?
Wydaje mi się, że bardzo ważne jest przygotowanie. Ja na samym początku poświęcałem naprawdę wielkie godziny, bo ja nigdy nie oglądałem YouTube'a. Ja wręcz mogę powiedzieć, że ja go nie lubiłem.
Gardziłeś nim?
Może nie tyle, że gardziłem, co nie uznawałem tego świata i robiąc pierwsze wywiady robiąc wywiady z zawodnikami MMA, nie było żadnego problemu, ja wiedziałem o nich wszystko, ale robiąc pierwsze wywiady na konferencjach Fame'u, ja wiedziałem o zawodnikach więcej niż oni sami. Po prostu siedziałem całymi dniami, to była moja jedyna praca przez dłuższy czas, więc byłem w stanie się naprawdę przygotowywać solidnie. No i starałem się pytać o to, czego najbardziej chcą się dowiedzieć widzowie, czyli nie robić sztampowego wywiadu, jak treningi, jak twój trener. Dobrze tam.
Coś o przygotowaniach.
Tak, czy Oktagon zweryfikuje już 26 przykładowo. Tylko pytałem dokładnie o to, o co jeszcze nikt wcześniej się albo nie odważył zapytać, albo po prostu nie słuchał tego całego tłumu ludzi, który jednak ogląda cię po to, bo chce się czegoś konkretnego dowiedzieć.
A jak twoi rodzice podchodzili do twoich planów zawodowych?
Bardzo mnie wspierali od samego początku. Ja mam świetny kontakt z rodzicami, oni zawsze wierzyli od samego początku, że kiedy... Nie było nigdy u mnie czegoś takiego, żeby mnie nakierowywali. Ja powiedziałem, jak mam może z 11 lat, że ja będę dziennikarzem sportowym i zawsze było, że jasne, rób co chcesz. Klasy dziennikarskie, w gimnazjum, potem w liceum, wszystkie staże, praca. Rodzice wierzyli od samego początku i myślę, że to też miało ogromny wpływ na to, że w jakimś stopniu się udało.
Wsparcie rodziny jest bezcenne. Ty też w młodym wieku przeprowadziłeś się z Bełchatowa do Warszawy, mając jakieś określone oczekiwania względem też tego miasta.
Wiele osób przeprowadzając się do Warszawy narzeka i mówi, że im się nie podoba przykładowo, a mi się bardzo, bardzo podobało od samego początku. Uwielbiam duże miasto, nie mam z tym żadnego problemu. No wiadomo, że jest to ogromna dysproporcja. Pamiętam, jak starsi koledzy opowiadali, że Jezu, jak się wraca z Wrocławia do Bełchatowa, czy z Krakowa, czy z Warszawy, to nie ma tu co robić. Ja tego nigdy nie rozumiałem. No a jednak Warszawa wciąga. Kiedyś tutaj przyjedzie, nie ma dnia, żeby się czegoś fajnego nie dało zrobić. Jest tutaj mnóstwo znajomych, cały czas jest wszystko pootwierane. Jest to zupełnie inne życie. No ja nie wyobrażam sobie mieszkania poza Warszawą.
No też nabrałeś takiego warszawskiego zamiłowania do motoryzacji ostatnimi czasy. Jeśli dobrze przeczytałem na Instagramie, też się pojawił zakup w postaci samochodu.
Dokładnie.
Co to za samochód?
Mustang, jak większość youtuberów. Mustanga ściągnąłem ze Stanów, z San Diego dokładnie. Wszystkim polecam, ponieważ jeżeli ściągniecie samochód, zamiast go kupić w Europie, to może zrobić za dużo lepsze pieniądze, dużo lepsze modele. 460 koni, więc myślę, że możemy się ścigać z twoim
460 koni, no tak, to faktycznie.
Wersja premium.
Przyjemny samochód.
Pojeździmy, słuchaj.
Musimy kiedyś nagrać jakiś odcinek, jeśli chcielibyście zobaczyć co jakiś czas, może na przykład za 2 lata. Odcinek z Mateuszem i jego Mustangiem w ramach serii Gwiazdy ich pojazdy, to koniecznie napiszcie w komentarzach poniżej, że taki odcinek fajnie byłoby na moim kanale zobaczyć.
Ale życie szybko zmienia na YouTubie, to nie wiadomo czy za 2 lata, ja czy ty jeszcze tutaj będziemy.
Ja myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Patrzę sobie na nas, patrzę sobie na nasze podejście do życia i wydaje mi się, że jednak bardzo istotne jest nastawienie. Umówmy się, jakby ja nie jestem w centrum, może to też jest kwestia tego, że gdybym robił content wokół siebie stricte cały czas, pokazywał ludziom, jak ulepszam swój samochód, jaki spoiler dokładam, to pewnie po 8 latach by to znudziło ludzi. Tak? Jednak my, tak jak popatrzysz sobie
jako
na klasyczne
dziennikarze
wersje,
możemy robić tak, cały czas swoją robotę, więc tak, być może masz rację. Ja akurat krótkowzrocznie spojrzałem na kolegów z branży, tak ogólnie, stricte YouTube'owej. No bo to jest to, co powiedział Wardenga ostatnio, że to jest taka sinusoida, idziesz do góry, idziesz w dół. To są takie trendy u młodzieży, czy nawet u starszych osób, że nagle ktoś jest lubiany, nagle ktoś tak, nie jest. Dlatego wiele gwiazd zagranicznych robi sobie przerwy, żeby nie dać dojść do tego momentu, kiedy zostaną ludzie przejedzeni tobą samym.
A ty masz taką potrzebę też zrobienia sobie za jakiś czas przerwy, czy jeszcze czujesz, że ludzie bardzo są otwarci na prezentowane przez ciebie treści?
Wydaje mi się, że w takim tempie życia, które prowadzę teraz, czyli właśnie praktycznie co tydzień mam galę w innym miejscowości, raz większe obowiązki, raz mniejsze związane z Fame'em, właśnie komentując galę, czy przeprowadzając wywiady w Oktagonie, czy jeżdżąc na konferencje prasowe, tak się nie będzie dało żyć całe życie, ponieważ ja bym szybko padł na zawał. Trzeba przystopować. Nie chciałbym tutaj tak taki krótki sposób o tym opowiadać, ponieważ wiele osób powie, że co on mówi tutaj, że pracując na YouTubie masz dużo pracy. Dużo zależy od osoby, w jaki sposób pracuje, ile ma obowiązków. No ja na dzień dzisiejszy czuję, jakbym miał 4 albo 5 prac takich normalnych. Nie wiem jak ty. I kiedy słucham takich wywodów od moich kolegów w internecie, myślę sobie, co oni gadają, ale prawda jest taka, że prowadzenie własnej działalności i dopinanie tego wszystkiego, samo to, jak my sobie tutaj siedzimy, to jest tak naprawdę już czysta przyjemność, pogadamy chwilę, montaż też będzie szybką robotą, ale no, cały proces...
W Twoim przypadku tak, ale w większości przypadków nie. W Twoim przypadku, bo Ty dobrze mówisz, ale ja często nagrywam z osobami, które przed kamerą pojawiają się pierwszy raz od czasu pierwszej komunii świętej i to jest wyzwanie wtedy. W Twoim przypadku co zaważyło na tym sukcesie i dosyć szybkim wzroście popularności treści przed siebie prezentowanych w internecie?
Nie wiem, no to trzeba zapytać widzów. Myślę, że trzeba zapytać widzów.
Nie analizowałeś się wydaje,
sobie. Nie no, oczywiście, że no tak, to... tylko mówienie o sobie w superlatywach jest, wiesz...
Ale powinieneś powiedzieć, bo to jest też wskazówka dla osób, które chciałyby zacząć i być może odkryją sobie za sprawą tego wywiadu jakiś potencjał.
Moi drodzy, tak więc jeżeli chcecie rozpocząć jakakolwiek branża, wydaje mi się, że musicie się w czymś wyspecjalizować i być w czymś bardzo dobrzy, to nie dotyczy tylko dziennikarstwa, dotyczy każdej, wydaje mi się, dziedziny naszego życia. Jeżeli czymś, na czymś znacie się najlepiej i wiecie, że macie to w swoich zainteresowaniach, w swoim kręgu zainteresowań czy w swoim hobby i oraz znajdziecie swoją własną drogę, swój własny styl, to wydaje mi się, że każdy jest w stanie osiągnąć sukces. Moim zdaniem właśnie u ludzi najbardziej brakuje takiej chłodnej analizy tego, co robić, żeby tak naprawdę dotrzeć do masy. Wydaje mi się, że akurat w moim przypadku, kończę z tą długą dywagację, zaważyło to, że ja chyba jako pierwszy w historii robiłem wszystko w taki sposób, jakbym był widzem, ponieważ często dziennikarze rozmawiając z rozmówcami w jakiś sposób wstydzą się zadawać ciężkie, kontrowersyjne pytania, no bo kiedy je zadaszą, to wiadomo, że Twój rozmówca, który najczęściej jest dużo większą osobą, personą od Ciebie, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, bycie influencerem, wiadomo, że będzie na Ciebie krzywo patrzył, będzie chciał z Tobą więcej rozmawiać. A ja, kiedy pojawiłem się szczególnie na pierwszych wywiadach, no to miałem ogromne pole do popisu, ponieważ po pierwsze byłem jedyny, po drugie nikogo nie znałem, a po trzecie mogłem w końcu zapytać o wszystko to, czego chcieli widzowie, czyli nie unikałem takich tematów, których dany rozmówca najchętniej by pominął, tylko mówiłem to, co też często widziałem po prostu w komentarzach, to, co dla ludzi jest najciekawsze. A to, że skutek był często taki, że ktoś miał do mnie ogromne pretensje, no to już inna kwestia.
No ale przy tym wszystkim robisz to z klasą i możesz sobie spojrzeć w lustro. Chciałbym Cię zapytać, czy patrząc na kanały konkurencyjne, które też bardzo urosły, bo podobną drogą idzie chociażby najlepsza polska dziennikarka na polskim YouTubie. I pytanie, czy widzisz wiele wspólnych mianowników między sobą, a właśnie wspomnianą bohaterką, bo wydaje mi się, że różnicie się fundamentalnie w pewnych aspektach, ale to, co Was łączy, to liczby. Robicie je znaczące.
Ty mnie chcesz trochę na miny tutaj wciągnąć, co? Widzę to po oczach. Ja kiedyś słyszałem takie określenie na temat osób, które oglądają kanały, programy randkowe typu Love Island czy Hotel Paradise, że szczególnie kobiety robią to po to, żeby się w cudzysłowie odmurzyć. Nie wiem, ja nie znam takiej rozrywki jak odmurzanie się i nigdy jej nie kultywowałem, ale wydaje mi się, że to jest właśnie coś w tym stylu.
Mateuszu, powoli będziemy kończyli nasze dzisiejsze spotkanie. Was chciałbym zaprosić na kanał za kilka dni, ale nim to się stanie, to oddaję głos swojemu dzisiejszemu gościowi i pytam go o to, czy być może ma jakieś stwierdzenie, którym chciałby podsumować naszą dzisiejszą dyskusję.
Narodzie, oglądajcie Dużego w Maluchu, ponieważ dawno nie zdarzyło mi się porozmawiać z kimś tak merytorycznie na wiele ciekawych tematów. I mój rozmówca nie przeklinał, ani razu nikogo nie wyzywał. To jest coś niesamowitego.
Nie sądziłem, że taką uwagę będziesz miał.
A na sam koniec poprosimy o jeden żarcik dla widzów.
Ale to z Twoich ust
nie,
chyba.
Nie, ja poprosiłem.
Ja nie znam żadnych żartów.
Ale ludzie się muszą uśmiechać. Gadaliśmy zbyt poważnie.
Żartem są drogi na warszawskiej Pradze, więc mam nadzieję, że do czasu naszego kolejnego spotkania ten stan rzeczy się zmieni. Tymczasem zbijamy żółwika i szukajcie malucha na polskich drogach.
Trzymajcie się, hej.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.